Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w piątek o poranku, a na ostatniej prostej kampanii wyborczej rozmawiał z Bartłomiejem Wróblewskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem jak pan, ja dzisiaj jadąc do studia oglądałem sobie plakaty wyborcze, billboardy, no i zobaczyłem bardzo, bardzo dużo zniszczonych plakatów, no przede wszystkim prezydenta Andrzeja Dudy. I też widziałem u pana na Facebooku zdjęcia, które dokumentują tego typu akty wandalizmu, bo tak to trzeba nazywać. To była najbardziej brutalna kampania w historii, bo z takim głosem się spotkałem, ta, która się kończy o północy.
Na pewno była to najdłuższa kampania w historii, bo tak. Zaczęła się już w styczniu tego roku, a jeśli wziąć pod uwagę cały cykl wyborczy, to trwała prawie dwa lata, dlatego że jesienią 2018 roku mieliśmy kampanię do samorządu terytorialnego. Ale rzeczywiście w ostatnich miesiącach ta kampania stała się bardzo brutalna. Było dużo złych emocji, dużo nieprawdziwych oskarżeń.
No, nie mam wrażenia, że taką emanacją są właśnie te akty wandalizmu.
Tak, tych aktów wandalizmu było dużo. Niestety tutaj właściwie nie było dnia, aby nie dochodziło do aktów wandalizmu wobec banerów wyborczych prezydenta Andrzeja Dudy. Chociaż pewnie tak, że to samo dotyczyło i konkurenta, ale rzeczywiście skala tutaj ataków na prezydenta Dudę w aglomeracji poznańskiej nas była dosyć duża.
No, są też informacje o przypadkach korupcji politycznej, jakiegoś takiego agresywnego traktowania też zwolenników. No między innymi prezydenta Andrzeja Dudy, no bo w aglomeracji poznańskiej to jest w tej chwili mniejszość, jeśli chodzi o przynajmniej sondaże. I to nie jest dobry znak, jeżeli mówimy o takiej tkance społecznej. Pan często o tym mówił, że nie możemy gdzieś tam dochodzić do momentu, kiedy się bierzemy już tylko za łby, mówiąc po szlachecku.
Ja ubolewam, że niestety przegrywa ten model polityki, w którym jakąś decydującą rolę ma zawsze dyskusja, albo nawet wtedy, kiedy jest spór, w pewnym momencie wszyscy rozumieją, że trzeba no, przynajmniej zbliżyć stanowiska, żeby ta przestrzeń różnic była możliwie jak najmniejsza, żeby każda strona wyszła chociaż z dyskusji z poczuciem, że przynajmniej częściowo jej racje zostały uwzględnione. Ja staram się zawsze tak konsekwentnie działać, bo uważam, że per saldo i ostatecznie dla wszystkich jest to rozwiązanie konieczne, ale ten pomysł na totalną negację drugiej strony wyraźnie w ostatnich miesiącach jeszcze częściej, jeszcze mocniej wygrywa.
Czy z tego powodu można powiedzieć, że Rafał Trzaskowski zyskał w sondażach? No bo te na ostatniej prostej te różnice cały czas wydają się niewielkie, niektórzy mówią właściwie minimalne. Skąd takie wysokie poparcie dla kandydata Koalicji Obywatelskiej, pańskim zdaniem? Nie czuje pan w ogóle niepokoju z tego powodu?
No, nie dlatego, że wiemy od 1995 roku, że z wyjątkiem jednych wyborów, wybory zawsze rozstrzygają się w Polsce, wybory prezydenckie w drugiej turze rozstrzygają się zawsze różnicą kilku procent głosów. To Polska dzieli się na równo. Te kryteria podziału być może nieco się zmieniły, ale co pięć lat było kilka procent różnicy. Tak było w 2010, tak było w 2005, wcześniej w 1995. Zmieniają się kandydaci, ale te podziały pozostają. Natomiast rzeczywiście te emocje są jakby coraz większe. Co do szans kandydatów na ostatniej prostej, ja gdyby o wyniku wyborów decydowały poglądy i interesy ludzi, nie miałbym żadnych wątpliwości, że wygrałby Andrzej Duda. I sądzę, że wygra Andrzej Duda. Ale prawda jest taka, że ponieważ pojawia się dużo emocji, dużo tego takiego hejtu, nieprawdziwych zarzutów, no jest też ten element niepewności, bo nie wiemy na ile kto te różne fake newsy, nieprawdziwe informacje przyjmie do siebie i pokieruje się w ostatnim momencie.
No niektórzy mówią, że klasyką jest właśnie zarządzanie emocjami, że to jest najważniejsza ze sztuk kampanii wyborczej. Emocjami wyborców.
No, to pewnie jest prawdą. Ja z racji usposobienia, pewnie wykształcenia, raczej namawiałbym do tego, żeby kierować się argumentami. Na przykład takim, że po tych 2 latach wyczerpujących kampanii chcielibyśmy wszyscy nieco troszkę odpoczynku. Myślę, że wszyscy, niezależnie od poglądów, ja akurat kandydatura Andrzej Duda zapewnia, gwarantuje dobrą współpracę rządu i prezydenta, a z kolei Rafał Trzaskowski oznaczać będzie, że mamy kolejne 2 czy 3 lata ostrego sporu o wszystko. I ja nie chciałbym tego sporu w następnych latach.
Panie pośle, a może trochę dlatego Rafał Trzaskowski zyskuje, że w kampanii wyborczej teraz na tej ostatniej prostej można powiedzieć, że przejął trochę postulaty Prawa i Sprawiedliwości. No bo tak, jest już za programami socjalnymi przeciw adopcji dzieci przez pary homoseksualne, tak przynajmniej mówił, za wsparciem rodzin, przeciw Nord Stream 2. Niektórzy śmieją się, że stanie za chwilę na czele Marszu Niepodległości.
No to zresztą chyba były jego deklaracje, że wyobraża sobie, czy że pójdzie nawet na marsz.
Czyli nawet to nie jest żart.
To nawet nie jest chyba żart. Ja, wydaje mi się, że jest ograniczona wiarygodność tych słów, no bo Rafał Trzaskowski, tak jak zresztą Platforma Obywatelska, konsekwentnie byli przeciwko programom społecznym Prawa i Sprawiedliwości, więc nie ma tutaj moim zdaniem możliwości, że gdyby zmieniły się stosunki polityczne w Polsce, nie byłoby dużych cięć w tych programach.
No ale teraz, jak on to powiedział, to już ciężko mu będzie mimo wszystko się wycofać, bo to byłaby śmierć.
Ale proszę przypomnieć sobie, że Platforma Obywatelska już ten sposób działania zastosowała, obiecując, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego, a później to podwyższenie było. Teraz będzie identycznie tak samo. Tym bardziej, że część tych... myślę, że ten sam Rafał Trzaskowski te propozycje absolutnie nie wierzy. Są one traktowane w sposób instrumentalny, żeby wygrać wybory. No tak jak nie wierzę w deklarację Rafała Trzaskowskiego o tym, że nie będzie dążył do tego, aby zmienić stosunki społeczne i przeprowadzić takiej rewolucji obyczajowej. No, robił to konsekwentnie jako prezydent Warszawy, wprowadzając różne karty, więc dzisiaj jego jakiekolwiek deklaracje w tej materii są absolutnie niewiarygodne.
Wczoraj widziałem taki znamienny wpis Janiny Ochojskiej, w której mówi, wymienia punkty na korzyść, dlaczego zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego. Tam pada taka informacja, że wprowadzi w całej Polsce kartę LGBT+. Potem jest korekta i w nowszej wersji już tego nie ma. Zagwarantuje więcej miejsc pracy na rynku.
No, to pokazuje, jakie są intencje, jakie są prawdziwe intencje. Te, które siedzą w Rafale Trzaskowskim, no, są jakoś w tym środowisku, z którego się wywodzi. Natomiast oczywiście program wyborczy jest tak kształtowany, żeby jak najwięcej ludzi zwieść i dodatkowo jeszcze przekonać, by oddali głos.
No tak, ale
uważam, że kampania Rafała Trzaskowskiego jest bardzo niewiarygodna, być może jest najbardziej niewiarygodną z kampanii ostatnich lat, bo próbuje wszystkich przekonać, że jest kimś, kim nie jest. A to wiemy, bo znamy jego z działalności w Warszawie.
No tak, ale to jest też kampania. Prezydent Andrzej Duda też różne rzeczy obiecuje. Też nie zawsze są weryfikowane. No, choćby sprawa Frankowiczów, więc no, może takie są po prostu prawidła kampanii.
No, jeśli chodzi o Frankowiczów, jednak 2 rzeczy się zmieniły, bo była ustawa spreadowa, a druga rzecz to, że doszło do przełomu w sądach i sądy zaczęły uznawać klauzule za niezgodne z prawem i weryfikować te umowy, które zawierali klienci z nieuczciwymi bankami. Oczywiście, że nie rozwiązało to wszystkich problemów, ale nie można powiedzieć, że nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Ja też dodam, że na przykład w moich biurach poselskich w Poznaniu i w powiecie poznańskim staraliśmy się pomóc Frankowiczom w takim zakresie, jak mogliśmy. Na przykład organizując szkolenia, informując o tych zmieniających się liniach orzeczniczych w sądach.
Chciałbym pana zapytać, czy wyobraża pan sobie sytuację, w której Jacek Kurski pisze na przykład takie zdanie: musimy porozmawiać, pani Merkel albo panie Macron, bo to i to mi się nie podoba w waszym kraju?
Nie, to wydaje mi się jakoś absurdalna sytuacja. Mógłby pan rozwinąć to pytanie?
No pytam o to po prostu. Chodzi mi o ten czynnik kniecki, jak niektórzy mówią, i redaktora naczelnego Die Welt, który pisze w tym artykule pod adresem polskiego prezydenta, panie Duda, musimy porozmawiać, i wymienia, co nie podoba mu się w polskim państwie, w polskim systemie prawnym. No więc pytam, czy wyobraża pan sobie sytuację, że Jacek Kurski w drugą stronę coś takiego wykonuje?
Nie wyobrażam sobie i uważam, że to jest wyjątkowy przykład arogancji części niemieckich elit, nie pierwszy. To mi się bardzo nie podoba. Ja uważam, że Polska powinna starać się utrzymywać dobre relacje z Niemcami, ale to jest ten moment, to jest ta sytuacja, która się powtarza, z którą się absolutnie zgodzić nie można. Z taką arogancją, z poczuciem wyższości, no to słynne słowa francuskiego prezydenta, że Polska nie wykorzystała szansy, by siedzieć cicho. To było już przecież wiele lat temu, jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ale to są te przykłady arogancji, z którymi się nie możemy zgodzić i z którymi i nasza polityka 2015 roku jest polityką bardziej suwerenną.
Tylko czy to jest tylko arogancja, czy też jakiś polityczny dalszy plan, na przykład za którym stoją, nie wiem, no, Zdzisław Krasnodębski, europoseł, mówi, że Niemcy chcą wzmocnić przekaz taki ogólny, że Polska, w Polsce są zagrożone wolności.
No, to jest w interesie części niemieckiej klasy politycznej, no bo zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego ułatwiłoby Niemcom prowadzenie polityki, bo mieli takie państwo, które automatycznie czy właściwie automatycznie realizuje niemiecką politykę w wielu obszarach. No i to nie jest korzystne dla Polski. Ja pomijam wszystkie kwestie historyczne, ale niewłaściwość tego z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale to po prostu nie jest korzystne dla Polski, no bo to była polityka, którą realizował Donald Tusk w latach 2007-2015, która poza negatywnymi konsekwencjami międzynarodowymi była też konsekwencją taką, że w Polsce coraz szybciej powstawało społeczeństwo, odtwarzały się takie stosunki, czy zaczynały w Polsce stosunki społeczne przypominać to, co się dzieje w Ameryce Południowej, że mamy dwie grupy społeczne, te, które korzystają z rozwoju społecznego i gospodarczego, i te, które są gdzieś na marginesie. No i my na to się nie możemy zgodzić. Także nie możemy zgodzić się na taką politykę niektórych państw zachodnich, czy części elit w tych państwach,
których, pan to widzi,
no, tak? Nie ma realnie rzecz biorąc równości w Europie.
Pan widzi taką politykę.
Równość jest ważną takim elementem. Wszyscy chcemy być traktowani w sposób taki podmiotowy, z zachowaniem naszej godności. Dotyczy to życia codziennego, stosunków pracy, dotyczy to polityki, ale dotyczy też stosunków międzynarodowych. Polska nie może godzić się na odtworzenie się takiego systemu, w którym będzie wasalem.
Pan był szefem polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, więc pewnie ma pan te kontakty. Czy tak myślą niemieckie elity, niemieccy politycy, wszyscy?
Jak każdy kraj, Niemcy nie są krajem jednorodnym. W Niemczech są też politycy, którzy mają szacunek dla Polski, na przykład ze względu na te doświadczenia II wojny światowej i poczucie winy i odpowiedzialności. Są tacy, którzy szanują nas ze względu na nasze doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat, heroiczną walkę i zwycięstwo z komunizmem, ze względu na Jana Pawła II, ale oczywiście jest też grupa polityków, która chciałaby też na przykład takiej rewolucji społecznej, kulturalnej, o której mówił wcześniej Rafał Trzaskowski, o której teraz milczy. No i oczywiście oni grają w jednej drużynie, można powiedzieć, w tych wyborach z Platformą Obywatelską.
Panie pośle, ostatnie pytanie. Gość Niedzielny donosi, że jest pan jednym z kandydatów, poważnym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich po wygaśnięciu kadencji Adama Bodnara. Temat jest?
Na dziś wszelkie spekulacje na ten temat nie mają sensu, dlatego że jesteśmy przed najważniejszymi wyborami ostatnich lat. Zadecydujemy o tym, czy ta polityka społeczna, gospodarcza będzie w Polsce kontynuowana, czy ma być jakaś...
To zapytam tylko, czy ktoś wstępną propozycję panu taką złożył? Wstępnie.
Ja naprawdę namawiam do tego, żebyśmy się skoncentrowali na wyborach prezydenckich. Tutaj przekonuję i zachęcam wszystkich sympatyków prezydenta Andrzeja Dudy do tego, aby zrobić wszystko w tych ostatnich godzinach, by przekonać swoich sąsiadów, znajomych, wywiesić jeszcze plakat rozdać ulotki, żeby, krótko mówiąc, to zwycięstwo Andrzeja Dudy nie tylko stało się faktem, ale że było zdecydowanym zwycięstwem, aby nikt nie mógł tego podważać.
Poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
Bardzo dziękuję i dobrego dnia.
Kluczowy temat.